Analiza koncepcji przywództwa adaptacyjnego Ronalda A. Heifetza stawia jasną tezę. Zemienię. Prawdziwe prowadzenie ludzi nie polega na sprawowaniu formalnej władzy ani dostarczaniu gotowych rozwiązań technicznych. Chodzi o mobilizowanie wspólnoty do podjęcia trudnej pracy adaptacyjnej. Należy tutaj wyraźnie odróżnić problemy techniczne, które wymagają eksperckiej wiedzy i procedur, od wyzwań adaptacyjnych. Ich źródłem są głęboko zakorzenione wartości, nawyki oraz tożsamość grupy. W tym ujęciu lider nie jest mechanikiem komfortu, ukoduria. Jest raczej niewygodnym organizatorem zmiany. Zamiast zdejmować z ludzi odpowiedzialność, oddaje im ją z powrotem, zmuszając do zmierzenia się z nieuniknioną stratą. Tekst demaskuje mechanizmy unikania pracy, pułapkę kozła ofiarnego oraz iluzję silnego lidera. Sukces przywództwa mierzy się tutaj nie charyzmą jednostki, lecz wypracowaniem przez system zdolności do samodzielnego uczenia się i dojrzewania. To prowokacyjne spojrzenie na władzę jako narzędzie, a nie tożsamość. Zmienia ono definicję skuteczności, z przywrócenia spokoju na utrzymanie produktywnego napięcia. W pewnym mieście pojawiło się pęknięcie w rozmowie. Ludzie mówili głośniej, ale rozumieli się coraz mniej. Władze uznały problem za techniczny i zamówiły audyty oraz szkolenia. Dialog został usprawniony jedynie na papierze. Prawdziwy konflikt zmienił się w obojętność i ironię. Ta przypowieść streszcza myśl Ronalda A. Heifetza. Przywództwo zaczyna się tam, gdzie wspólnota odkrywa, że sama jest częścią problemu. Lider to nie mechanik od zbiorowego komfortu, lecz organizator pracy adaptacyjnej. Prawdziwe przywództwo polega na mobilizowaniu ludzi do zmierzenia się z wyzwaniami adaptacyjnymi. Są to problemy, których nie da się rozwiązać za pomocą wiedzy eksperckiej, rutyny czy decyzji autorytetu. Heifetz rozróżnia dwa rodzaje problemów. Problem techniczny można rozwiązać za pomocą istniejącego know-how i uznanych kompetencji. Wyzwanie adaptacyjne ma inną strukturę. Nie wynika z braku narzędzia, lecz z faktu, że dotychczasowe narzędzia są częścią stylu życia, który przestał działać. Wyzwanie adaptacyjne obnaża lukę między wartościami deklarowanymi a rzeczywistością praktykowaną. Problem techniczny można oddać w ręce eksperta. Wyzwania adaptacyjne nie podlegają jednak delegowaniu, ich źródłem jest sam sposób istnienia ludzi. Ekspert może zdiagnozować sytuację, lecz nie wykona za wspólnotę pracy nad zmianą wartości i nawyków. Dlatego pierwszym obowiązkiem przywództwa jest prawdziwa diagnoza. Czy mamy do czynienia z usterką czy z konfliktem wartości? Organizacje często przepalają zasoby na techniczne protezy problemów kulturowych. Systemy sztucznej inteligencji nie mogą za ludzi podjąć decyzji, które wartości są rzeczywiste, a które pozostają jedynie pustym hasłem. Sztuczna inteligencja może być balkonem, ale nie może być sumieniem. Heifetz rozbraja mit utożsamiający przywództwo z autorytetem. Władza, stanowisko czy popularność to zasoby, które mogą stać się klatką. Autorytet to władza powierzona w zamian za usługę, ochrony i porządku. Jednak przy wyzwaniach adaptacyjnych ta potrzeba staje się mechanizmem regresji. Ludzie pragną reformy bez strat i transformacji bez utraty statusu. Chcą dorosłości w abonamencie Comfort Plus. Kto naprawdę prowadzi ludzi, narusza te oczekiwania. Zamiast rozwiązać problem za innych, oddaje im pracę. Heifetz nazywa to York Avoidance, unikaniem pracy. To nie lenistwo, lecz zbiorowa ucieczka od wysiłku adaptacyjnego. Systemy maskują lęk profesjonalizmem, powołując komitety lub zlecając analizy. Biurokracja ma genialną zdolność zamiany lęku w formularz. Tu zbiega się to z badaniami Amy Edmonton nad bezpieczeństwem psychologicznym. To nie komfort, lecz ochrona umożliwiająca wypowiedzenie trudnej prawdy. Unikanie pracy staje się szczególnie groźne w epoce modeli algorytmicznych i kultury danych. W świecie sztucznej inteligencji unikanie pracy przybiera formę technokratycznej magii. Skoro system policzył, nikt już nie musi odpowiadać moralnie. Największym błędem przywództwa jest błędna kwalifikacja cierpienia. Gdy problem adaptacyjny nazwiemy technicznym, zastosujemy fałszywe lekarstwo. Metoda Heifetza to praktyka oparta na pięciu zasadach. Pierwsza to identyfikacja wyzwania adaptacyjnego. Lider musi odróżnić objaw od źródła i rozpoznać, jakie wartości są zagrożone. Druga zasada to regulowanie stresu. Musi on utrzymywać napięcie w zakresie produktywnym. Trzecia zasada dotyczy uwagi. Lider musi stale zawracać uwagę z torów zastępczych ku sprawie głównej. Czwarta zasada to oddanie pracy ludziom. Lider nie może wykonać za innych zadań, które wymagają ich własnej przemiany. Piąta zasada to ochrona głosów z dołu. Heifetz nakazuje chronić tych, których najchętniej byś uciszył. Celem nie jest stworzenie wielkiego lidera, lecz wspólnoty zdolnej do pracy. Lider uzależniający ludzi od własnej charyzmy może być adaptacyjne toksyczny. Środowiska luka wymagają łączenia modeli przywództwa adaptacyjnego oraz systemowego. Cyfrowa rewolucja i geopolityka wymuszają refleksyjność, a nie rutynę. Każdy sektor mierzy się z wyzwaniami adaptacyjnymi, gdzie sama ekspertyza nie wystarczy. Zmiana kultury zawsze oznacza utratę części dawnej tożsamości. Firma traktująca sztuczną inteligencję poważnie traci część dawnych kompetencji jako źródła statusu. Lider oddający pracę ludziom traci narcystyczną przyjemność bycia niezastąpionym. Koncepcja Heifetza wymaga jednak adwokata diabła. Pierwszą wątpliwością jest mierzalność. Adaptive leadership to teoria bogata interpretacyjnie, lecz trudna do operacjonalizacji. Istnieje ryzyko narracyjnej elastyczności. Kolejna kwestia to normatywność. Władza może nadużyć języka adaptacji, by ukryć abdykację zarządu lub przerzucić koszty na słabszych. Ludzie nie bronią status quo tylko z lęku symbolicznego, ale dla dochodów i bezpieczeństwa. Analiza adaptacyjna musi więc być uzupełniona ekonomią polityczną. Te zastrzeżenia nie niszczą teorii, one ją wzmacniają. Pokazują, że przywództwo adaptacyjne nie może być sloganem. To test, czy mobilizujemy ludzi do odpowiedzialności, czy tylko przenosimy na nich koszty cudzych decyzji. Heifetz proponuje naukę o odpowiedzialności. Przywództwo to praktyka mobilizowania ludzi do pracy, której nie mogą uniknąć bez szkody dla przyszłości. Nie wykonuj za ludzi pracy, która należy do nich. Najskuteczniejsza forma unikania pracy polega na używaniu prawd częściowych jako osłony przed prawdą zasadniczą. Identyfikacja wyzwania adaptacyjnego wymaga odwagi epistemicznej. Przywódca musi zapytać, jaki konflikt wartości kryje się pod sporem o procedury czy budżet. Diagnoza adaptacyjna nie pyta, co się stało, lecz jakie wartości zostały zagrożone. Nie szuka winnych, ale bada, jaką stratę system próbuje ukryć pod moralnym oburzeniem. Nazwanie problemu zmienia rozkład napięć. Jeśli kryzys jest adaptacyjny, prawo może go jedynie częściowo obsłużyć. Problem techniczny rozwiąże zmiana systemu premiowego lub nowa technologia. Jeśli jednak firma ma problem z modelem wartości, takie działania będą jedynie kosmetyką. Ludzie nie bronią procesu, lecz sensu i opowieści o własnej wartości. Przywódca, który tego nie rozumie, przeniesie meble, ale nie zauważy, że ludzie opłakują dom. Druga strategia Heifetza, regulowanie stresu, bywa często źle rozumiana. Współczesna kultura organizacyjna oscyluje między kultem presji a kultem komfortu. Heifetz proponuje trzecią drogę. Stres to energia adaptacyjna, sygnał, że system dotknął czegoś istotnego. Regulowanie stresu nie polega na wygaszaniu emocji, lecz na takim ich utrzymaniu, by służyły nauce. Lider musi wiedzieć, kiedy napięcie staje się muzyką, a kiedy hałasem. Metafora szybkowaru jest tu precyzyjna. Bez ognia nic się nie ugotuje, ale bez zaworu wszystko wybuchnie. Przywództwo adaptacyjne to pilnowanie ciśnienia. W sprawach adaptacyjnych przedwczesne działanie bywa narkotykiem, uspokaja, ale odbiera szansę na naukę. Szybkie rozwiązanie może zredukować napięcie, jednocześnie konserwując źródło problemu. Lider musi rozumieć pojemność systemu. Zbyt mały stres prowadzi do stagnacji i gnicia instytucji od środka. Trzecia strategia Heifetza głosi, że uwaga jest walutą przywództwa. Władza nad uwagą to władza nad rzeczywistością społeczną. W epoce cyfrowej gospodarka uwagi premiuje afekt i konflikt, promuje widowisko zamiast analizy. Często przeżywamy problem zastępczy, podczas gdy ten zasadniczy pozostaje nienazwany. Lider musi odróżniać tematy dojrzałe od tych, które dopiero muszą dojrzeć. Wymaga to precyzyjnego języka, bo ogólniki uspokajają, a eufemizmy są środkami nasennymi. Najtrudniejsze jest jednak to, że lider sam staje się obiektem uwagi i piorunochronem dla frustracji grupy. Lider nie może stać się właścicielem problemu wspólnoty. Musi jasno zakomunikować, że to konflikt między deklarowanymi wartościami a praktykami. Lider, który internalizuje konflikt, pozwala grupie przestać zajmować się sobą i zacząć zajmować się nim. Strategia Heifetza brzmi: oddaj pracę ludziom. To odmowa ich infantylizacji. Nie można wykonać adaptacji za kogoś innego. Lider może chronić proces, ale nie zmieni za ludzi ich nawyków czy lojalności. Praca musi wrócić do ludzi, których codzienne zachowania tworzą kulturę organizacji. Zarząd odpowiada za warunki i granice, lecz nie może praktykować odwagi za wszystkich. Państwo może tworzyć ramy, ale nie wykona całej pracy za społeczeństwo. Demokracja to nie usługa administracyjna, lecz praca zbiorowa ludzi. Lider musi wyczuć tempo. Największą pokusą jest ratowanie ludzi przed konsekwencjami ich własnego unikania. Taka troska odbiera powód do zmiany. Przywództwo adaptacyjne przypomina pedagogikę. Nauczyciel nie rozwiązuje zadania za ucznia, lecz zapewnia ramę i obecność. Brak wymagań jest sygnałem, że nie wierzymy w dojrzałość drugiego człowieka. Kluczowe jest chronienie głosów przywódczych bez autorytetu. Trzeba zapytać, co widzą z miejsca, którego centrum nie dostrzega. Dlaczego system odrzuca głosy z dołu? Są one kluczowe, bo dają dostęp do rzeczywistości nieprzefiltrowanej przez hierarchię. Pracownik pierwszej linii często wie o funkcjonowaniu usługi więcej niż zarząd. Chronienie tych głosów to zadanie autorytetu. Musi on stworzyć przestrzeń, w której prawda nie zostanie zmiażdżona. Organizacja, która tego nie robi, wpada w pułapkę informacyjnej arystokracji, gdzie do góry płyną tylko dane uładzone i bezpieczne. Tak powstają katastrofy instytucjonalne. W epoce ryzyk systemowych przetrwają ci, którzy potrafią słuchać własnych zakłóceń. Przywództwo bez autorytetu wymaga dyscypliny strategicznej. Wymaga to dawkowania prowokacji i budowania sojuszy, by uwaga nie skupiła się wyłącznie na osobie rzecznika. Przywództwo musi strzec się teatralizacji. Prawdziwe zwycięstwo to moment, gdy ludzie przestają mówić o liderze, a zaczynają brać odpowiedzialność za sprawę. System próbuje pozbyć się lidera, by odwrócić uwagę od problemu. Zamiast przyjąć wiadomość, osądzamy posłańca. Dlatego lider musi oddzielić siebie od roli. Atak nie dotyczy jego psychologicznego ja, lecz funkcji, jaką pełni w systemie. Jeśli potraktuje atak jako dane systemowe, zachowa zdolność działania. Samotność lidera wynika z asymetrii roli. Musi on utrzymywać stabilne środowisko dla innych, podczas gdy sam często pozostaje bez niego. To ogromne obciążenie. Mit samotnego wojownika jest niebezpieczny. Człowiek prowadzący adaptację w pojedynkę staje się albo kruchy, albo arogancki, albo mesjański. Ronald Heifetz proponuje konkretne strategie przetrwania. Między innymi wyjście na balkon dla zyskania dystansu, oddzielenie siebie od roli czy znalezienie sanktuarium. To nie są psychologiczne dodatki. To infrastruktura przywództwa. Bez niej lider zostanie wciągnięty przez system, któremu miał pomóc się uczyć. Najbardziej niebezpieczna jest pokusa męczeństwa. Kultura uwielbia liderów, którzy płoną. Jednak wypalenie nie zawsze świadczy o głębi misji. Często jest dowodem złej strategii. Prawdziwe przywództwo nie pyta, czy zostanie zapamiętane. Pyta, czy praca będzie kontynuowana, gdy lidera zabraknie. 5 strategii Heifetza tworzy alfabet dojrzałego działania. Najpierw nazwij prawdziwe wyzwanie. Reguluj stres, trzymaj uwagę przy sednie, oddaj pracę ludziom i chroń głosy z dołu. To przywództwo jako praktyka antykonformizmu i odmowa udziału w zbiorowym samozakłamaniu. Heifetz uczy, że autorytet jest transakcją. Wspólnota przekazuje władzę, bo chce otrzymać kierunek, ochronę i porządek. Naiwny antyautorytaryzm jest równie groźny co brutalny autorytaryzm, bo władza nie znika, gdy przestajemy ją nazywać. Autorytet nie jest tożsamy z przywództwem. Formalny lider jest kuszony, by dostarczyć rozwiązanie pozorne, co jest politycznym odpowiednikiem podania morfiny pacjentowi, który potrzebuje operacji. Im większy autorytet, tym większa pokusa antyprzywództwa. Osoba u władzy może chronić ludzi przed jedyną pracą, która mogłaby ich ocalić. Przywódca nie jest od tego, by ogarniać za ludzi ich własną dorosłość. Autorytet techniczny musi działać szybko i stanowczo. Błąd zaczyna się jednak wtedy, gdy tę samą logikę stosujemy do problemów adaptacyjnych. Decyzje i procedury nie wystarczą, jeśli źródłem problemu są wartości oraz wewnętrzne konflikty wspólnoty. W administracji cyfryzacja może jedynie przyspieszyć obieg lęku. Nowa platforma nie wykreuje odwagi instytucjonalnej. Podobnie w biznesie. Technika pracuje, ale adaptacja śpi. Zarządzanie stabilizuje złożoność, natomiast przywództwo adaptacyjne uruchamia uczenie się. Bez niego zarządzanie staje się administracją dryfu. Wszystko działa, tylko nie wiadomo, dlaczego coraz mniej żyje. Równowaga może być zdrowa albo patologiczna. Zdrowa pozwala ludziom współpracować bez paniki. Patologiczna stabilizuje unikanie pracy. W takim układzie zmiana przeraża bardziej niż ból, bo ból ma przynajmniej instrukcję obsługi. Przywództwo adaptacyjne narusza tę równowagę, dlatego jest odbierane jako zagrożenie. Równowaga patologiczna broni się poprzez moralizowanie. Heifetz uważa, że lider musi tworzyć przestrzeń, w której napięcie jest możliwe do zniesienia. Jej zadaniem nie jest usunięcie dyskomfortu, lecz umożliwienie pracy. Nie każda harmonia jest zdrowiem. Czasem to tylko dobrze zsynchronizowana zmowa milczenia. Gdy napięcie przekracza zdolność systemu do uczenia się, pojawia się pokusa kozła ofiarnego. Grupa wybiera osobę lub frakcję, lokując w nich napięcie, którego nie chce przetworzyć we własnej pracy. Kozioł ofiarny jest społecznym środkiem przeciwlękowym, który jednak uniemożliwia leczenie. Przywódca adaptacyjny musi rozpoznawać ten mechanizm, gdyż sam łatwo staje się celem. Lider musi zapytać, co w naszym systemie umożliwiło ten błąd i co musimy zmienić, aby nie potrzebować kolejnego kozła. Heifetz zauważa, że jeśli po ukaraniu winnego wszyscy zbyt szybko czują ulgę, należy zachować podejrzliwość. Atak na posłańca to mechanizm kozła ofiarnego. System może przyjąć prawdę albo zaatakować osobę, która ją przekazuje. Ta druga opcja pozwala odroczyć ból i zachować stary obraz samego siebie. We współczesnych organizacjach przyjmuje to formę subtelnej delegitymizacji. W systemach unikających pracy zdania o braku dojrzałości stają się instrumentami neutralizacji prawdy. Lider adaptacyjny musi odróżniać uwagę od pracy, a reakcję od refleksji. System, który automatycznie niszczy posłańca, zawsze coś o sobie ujawnia. Każda adaptacja wymaga utraty. Ludzie muszą porzucić kompetencje, status lub moralną niewinność. Lider, który tego nie uznaje, będzie mówił językiem postępu do ludzi przeżywających żałobę. Opór często jest żałobą wyrażoną jako gniew, nostalgia lub cynizm. Przywództwo potrzebuje empatii i presji. Adaptacja bez sprawiedliwości staje się kolonizacją przyszłości przez silniejszych. Adaptacja bez prawdy propagandą, a adaptacja bez żałoby upokorzeniem. Na parkiecie człowiek doświadcza intensywności konfliktów i emocji. Na balkonie widzi wzorce. Lider musi poruszać się między jednym a drugim. Sam balkon grozi chłodnym abstrahowaniem, sam parkiet zaś ślepotą emocjonalną. Przywództwo wymaga połączenia dwóch perspektyw. W epoce danych balkon staje się pokusą pełnej kontroli, lecz to błąd. Dane obrazują wzorce, ale rzadko oddają istotę straty. Dlatego balkon musi być interpretacyjny. Lider musi syntetyzować twarde dane z własnymi emocjami i historią instytucji. Balkon wymaga także zdolności do zobaczenia samego siebie. Heifetz nakazuje używać siebie jako danych. Jeśli lider czuje chęć uciszenia kogoś, powinien zapytać, czy to impuls obrony systemu przed prawdą. Partnerzy są niezbędni, bo lider ma swoje ślepe punkty. Potrzebuje ludzi, którzy powiedzą mu prawdę, zanim zrobi to kryzys. Równie ważne jest sanktuarium, miejsce odzyskiwania siebie. Lider bez sanktuarium zostaje opętany przez parkiet. Zmęczony i osamotniony lider staje się podatny na cynizm lub mesjanizm. Przetrwanie nie jest kwestią prywatnego wellness, lecz warunkiem odpowiedzialnej władzy. Kto nie ma gdzie złożyć własnego lęku, zacznie składać go na innych. Prawdziwy lider powinien podejrzliwie traktować własną legendę. Jeśli charyzma nie zostanie przekształcona w instytucję i rozproszoną odpowiedzialność, kończy się kultem jednostki. Jeśli organizacja nie działa bez lidera, nie jest to dowód jego wielkości, lecz jej słabości. Najdojrzalsze przywództwo nie buduje kultu jednostki, lecz zdolność wspólnoty do pracy bez niego. Sukces lidera polega zatem na jego własnej zbędności. Heifetz ostrzega przed pułapką charyzmy i pyta, czy ludzie faktycznie się adaptują, czy jedynie podążają za energią wodza. Prawdziwe przywództwo to analiza władzy i interesów. Celem nie jest większa charyzma lidera, lecz większa zdolność systemu do uczenia się. Nie chodzi o to, by ludzie mniej protestowali. Chodzi o antykonformizm instytucjonalny, zdolność do odmowy udziału w mechanizmach unikania pracy. Konformizm rzadko przyznaje się do strachu przed prawdą. Częściej używa maski rozsądku, pytając, kiedy jedność stała się kneblem, a profesjonalizm eleganckim sposobem niewidzenia? Przywództwo adaptacyjne to hermeneutyka podejrzeń. Nie cyniczna, lecz trzeźwa. Wierzy w ludzi, ale nie romantyzuje ich oporu. Lider nie jest dostawcą komfortu, jest strażnikiem procesu, bo władza chce być kochana za ulgę. Natomiast przywództwo musi czasem być znienawidzone za prawdę. W świecie obsesyjnie dążącym do optymalizacji i natychmiastowej ulgi, przywództwo adaptacyjne przypomina nam o bolesnej cenie dorosłości. Prawdziwa zmiana nie jest kwestią nowej procedury czy lepszego algorytmu. To odwaga do opłakania tego, co musimy porzucić, by przetrwać. Ostatecznie największym paradoksem władzy jest to, że musi ona czasem zrezygnować z bycia kochaną za dostarczanie pewności, by móc zostać uszanowaną za wskazywanie prawdy.